Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Maciej Kujawski, jestem członkiem Koła Naukowego Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego. Oprócz tego moje różnej jakości teksty, że tak powiem, możecie czytać na stronie film.org.pl, do której zapraszam mimo wszystko. Natomiast jest ze mną dzisiaj Filip Rzędowski.
Cześć.
Tak, którego teksty możecie czytać na stronie
i też Emersia. Są wątpliwej jakości.
Nie no, różnej, różnorodnej bardzo.
A, tak, przepraszam.
Tak powiedziałem. Także i również jest członkiem koła i dzisiaj wracamy z podcastem po bardzo długiej przerwie z bardzo ciekawej i ważnej dla nas okazji, a mianowicie omówimy interesujący festiwal Kamera Akcja, który no, jest dla nas jakby istotnym punktem odniesienia w zasadzie od zawsze, no bo to jest łódzki festiwal, gdzie tutaj właśnie to nagrywamy i jest to festiwal, który jest poświęcony przede wszystkim krytykom sztuki filmowej, co jakby jest nam wyjątkowo bliskie, można powiedzieć. No i w zasadzie nie przedłużając, Filipie, chciałem się zapytać, jak ci się podobała ta tegoroczna edycja festiwalu Kamera Akcja?
Tak, przepraszam, musiałem odkasznąć te wszystkie miłe słowa, które Maciej w moim kierunku wystosował. Może zacznę od tego, że bardzo cenię generalnie festiwal Kamera Akcja i ludzi, którzy go tworzą, to znaczy znam Malwinę i Przemka i Patryka i Karolinę i Agnieszkę i Jagę i Patryka drugiego już od ponad roku. Kogoś pominąłem?
Nie, powiedziałem, że wspaniali ludzie, myślę.
A tak, że wspaniali ludzie. Tak, no i miałem rok temu okazję być praktykantem na Kamerze Akcji przez 4 miesiące męczyć Patryka, ciągnąć go za rękaw i prosić, żeby przeczytał te dziwne teksty, które ja tam pisałem. Ale tak na serio, no to bardzo lubię festiwal Kamera Akcja. To jest jedyny festiwal filmu fabularnego w Łodzi tak naprawdę, a przypominam, że to jest Łódź filmowa, która ma się bardzo dobrze zdaniem władz miasta. No i bardzo cenię festiwal Kamera Akcja, chociaż prawdę mówiąc zeszłoroczna edycja nie była doskonała. Program w zeszłym roku nie był porywający i festiwal spędziłem dobrze w zeszłym roku, chociaż no rzeczywiście może to przez to nadmierne zmęczenie jakoś mniej doskonale się bawiłem. No ale ten rok był zupełnie inny. W tym roku byłem tam w trochę innej roli. Miałem okazję wygłaszać prelekcje jako członek Koła Naukowego Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego. Miałem okazję być w loży krytyków jako członek portalu Immersja. I miałem też okazję w tym roku także być wolontariuszem w sekcji prasowej. Wydaje się, że jest to dużo, ale tych obowiązków wcale tak dużo nie było. I może z racji na to, że tej pracy było troszkę mniej paradoksalnie, to czuję, że to był bardzo, bardzo, bardzo dobry festiwal. Jeden z najlepszych festiwali chyba, na jakim byłem, a trochę tego jest. Uważam, że program był znakomity, że udało się ściągnąć najważniejsze filmy tak naprawdę z Nowych Horyzontów i nie tylko z Nowych Horyzontów, no bo też Chłopi i Zielona Granica, że udało się obudować to wszystko doskonałymi spotkaniami i panelami. I nie chodzi mi tylko o te tradycyjne dyskusje robota, strajk, zmiana, ale także o na przykład panel wokół strefy interesów Jonathana Glazera, gdzie Ewa Puszczyńska, location manager i producentka liniowa opowiadali o szczegółach tego projektu. Nie mogę chyba powiedzieć, co dokładnie tam mówili, ponieważ premiera filmu jest dość późno. Tak, no i to było super wydarzenie. Bardzo też cenię, właśnie tak jak wspomniałeś, że to jest festiwal krytyków sztuki filmowej, że były warsztaty z Michałem Balkiewiczem i z Kajem Klimek, które moim zdaniem są genialną inicjatywą, szczególnie tutaj u nas w Ośrodku Filmoznawczym i na pewno wnoszą dużo dobrego do łódzkiego filmoznawstwa i do tej Łodzi filmowej. Tak, no i też te wszystkie panele, nawet jeżeli nie były doskonale obsadzone, bo na przykład na Chłopach nie było reżyserów, a tylko tak w cudzysłowie Sean Bobbitt, czyli producent filmu, i Kamila Urzędowska, czyli aktorka wcielająca się w Jagnę, no to okazało się, że Sean Bobbitt zrobił doskonałe show i było to rewelacyjne spotkanie. Podobnie było ze spotkaniem z Agnieszką Holland. Także Kamera Akcja miała w tym roku dużo szczęścia, ale to szczęście szło w parze z naprawdę świetnie przygotowanym programem i całość stworzyła naprawdę Bardzo, bardzo dobry festiwal i już bardzo tęsknię za tegoroczną kamerą akcją.
Tak, no ja mogę się z jednej strony pod tym podpisać, natomiast no, mój udział w tym roku, w tym festiwalu był nieco bardziej jednorodny, można powiedzieć. Faktycznie jakby 2 lata temu zacząłem w ogóle jakby uczęszczać na ten festiwal, dlatego że właśnie byłem praktykantem i to było, myślę, że się podpiszesz pod tym, że to było niesamowite, fantastyczne przeżycie, gdzie można się jakby wiele nauczyć, wiele zobaczyć też od innej strony i potem jakby dzięki temu doświadczeniu potem też inaczej się na ten festiwal patrzy. Można też, w zasadzie ja mam wrażenie, że co roku na tym festiwalu odkrywam coś innego i trochę jakby partycypuję w nim jakby w inny sposób co roku, bo na przykład rok temu mocno bardziej się skupiłem na uczestniczeniu w dyskusjach, które są bardzo ciekawe, jakby wciąż są jakimś ewenementem, jeśli chodzi o ten rynek festiwalowy, prawda, w Polsce. Wydaje mi się, że zazwyczaj ciężko jest przekonać ludzi, że dyskusje będą tym głównym punktem programu, który zachęci wszystkich uczestników do słuchania tych dyskusji. Tymczasem tutaj rokrocznie jakby bardzo spójnie i jakby konsekwentnie. Mamy te 1,5-godzinne, co najmniej, czasem się przedłużają, dyskusje z bardzo ciekawymi gośćmi. Zwyczaj są one, tworzą jakiś cykl, prawda, tematyczny. W tym roku to były dyskusje o nazwie Strajk, Zmiana i Robota. Niestety nie udało mi się uczestniczyć w tych dyskusjach, ale mam takie wrażenie, że właśnie za rok będę chciał, albo rok temu właśnie uczestniczyłem w tym bardzo, bardzo pilnie i bardzo wiele z tego wyniosłem i zrobiłem to kosztem jakby tego, że nie widziałem aż tylu filmów. Bo
ale
potem jakby
też warte, przepraszam, że ci przerwę, ale warte jest podkreślenia, że programując festiwal, organizatorzy specjalnie nie dają innych wydarzeń, tak kolokwialnie mówiąc, w tym samym czasie, kiedy są te panele, które są przeważnie o 15, czy chyba w zeszłym roku o 14. Także no rzeczywiście te panele są takim sercem całego festiwalu. No, chociaż rzeczywiście, jeżeli chodzi się na film wcześniej i później, no to trzeba znaleźć jakiś czas na jedzenie. I tutaj też trochę się to na mnie odbiło, więc opuściłem jeden z tych paneli. Ale tak, już cię nie przerywam, już możesz kontynuować.
Tak. Znaczy, tak, no chciałem powiedzieć, że mój udział w tym roku niestety był bardziej jednorodny, bowiem uczestniczyłem głównie w pokazach filmowych i to bardzo różnych filmów, nie tylko współczesnych, ale też takich retrospektywnych, o czym zaraz jeszcze pewnie porozmawiamy. Ale na przykład za rok planuję, kto wie, no na przykład pójść na jakieś warsztaty, które są bardzo ciekawe, na które istnieją zapisy. Sam żałuję, że nie udało mi się udać na spotkanie z Michałem Walkiewiczem, gdzie opowiadał o szybkim pisaniu tekstów, o szybkich relacjach z festiwali. To jest bardzo przydatne i te warsztaty są bardzo popularne, gdzie wydaje się, że krytyka filmowa wciąż jest jakąś niszą mimo wszystko, a jak widać chętnych jest bardzo, bardzo dużo i takie warsztaty są potrzebne i cieszę się, że w Łodzi jest na to miejsce i te warsztaty są naprawdę różnorodne i polecam się jakby co roku wypatrywać tych wydarzeń.
Jeżeli mógłbym tutaj wtrącić akurat do tych warsztatów swoje 3 grosze, no to też należy oddać organizatorom taką sporą odwagę, że zdecydowali się, że to właśnie Michał Walkiewicz będzie prowadził te warsztaty wokół szybkiego pisania, wokół krytyki, no bo podejście Michała Walkiewicza do krytyki filmowej jest, jakby to powiedzieć, rażąco odmienne od polityki festiwalu Kamera Akcja. To znaczy, festiwal Kamera Akcja uznaje, że krytyka filmowa jest ważna, że jest potrzebną dyscypliną, że należy to w sobie rozwijać i że po to się tak naprawdę spotykamy na festiwalu. Kiedy Michał Walkiewicz uważa wręcz przeciwnie, że krytyka filmowa nie za bardzo dzisiaj kogoś obchodzi, że te teksty powstają, ale w sumie to nikogo nie interesują i nie są najważniejsze. No i fakt, że zdecydowali się na to, żeby właśnie Walkiewicz odpowiadał za te warsztaty, moim zdaniem był takim pięknym ukłonem w jego kierunku i takim docenieniem tego, że możemy się różnić, ale że razem spotykamy się po to, żeby właśnie dyskutować o filmach i o krytyce filmowej. Także bardzo doceniam Kamerę Akcji na to, że zdecydowali się, żeby to wydarzenie wyglądało właśnie w ten sposób i uważam, że był to strzał w dziesiątkę.
Tak, no można by powiedzieć, że rozmowa jako tutaj funkcja spełniana przez festiwal to jest coś, co jest na prawie każdym festiwalu, że Nowe Horyzonty też słyną z tego, że bardzo długo tam po filmach jeszcze się rozmawia, po całych nocach.
Myślę, że
wydaje mi się,
wszystko
właśnie do czego zmierzam, wydaje mi się, że żaden festiwal nie podkreśla roli tej rozmowy, jak właśnie festiwal Kamera Akcja, to jakby rokrocznie się powtarza. Myślę, że się z tym
zgodzisz. Zdecydowanie się z tym zgadzam. nie znam festiwalu filmowego, na którym rozmowa o filmie, o zawodzie, o krytyce jest tak eksponowana jak na festiwalu Kamera Akcja, przy jednoczesnym pamiętaniu o tym, że filmy też są ważne i że ten program filmowy jest naprawdę dobry i na te filmy naprawdę chodzimy.
Jeszcze ogólnie chciałem powiedzieć o samym programie, że też jestem z niego zadowolony. Podoba mi się, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że ten festiwal nie jest jakoś, jakby to powiedzieć, no bo Nowe Horyzonty na przykład mają swój profil, tak? To jest często ciężkie kino artystyczne, takie arthouse'owe dla ewidentnych fascynatów takich niszowych tematów. Taki jest przynajmniej profil tego festiwalu, który co roku jest spełniany. Natomiast festiwal Kamera Akcja czasem jakby jest określany jako no, festiwal, w którym te filmy z Nowych Horyzontów też są pokazywane, ale wydaje mi się, że ważne jest to, jakie te filmy są wybrane i jaki z tego płynie obraz. Mam wrażenie, że bardzo często są to dosyć kameralne historie, też dosyć progresywne, jeśli chodzi o podejmowane przez nie tematy. I to wydaje mi się, że co roku są takie filmy, które właśnie interesują tym, że mają jakiś kontrowersyjny temat, podejmują jakiś problem, który wychodzi przed szereg. Tak będziemy mówić o filmie Blue Jean, przynajmniej ja tutaj parę słów powiem, ale też chociażby Club Zero czy Powoli to również są filmy, które wydają się bardzo interesujące i nie jest to standardowy repertuar robiony przez twórców, którzy chcą jedynie powielić jakieś narracje, a jednak próba no właśnie wyjścia przed szereg i to wydaje mi się takie interesujące. Poza tym jest zawsze nacisk na polskie kino. To jakby jest pewne, że co roku zobaczymy jakiś ważny polski film na tym festiwalu i zazwyczaj nie będzie to jakiś standardowy polski film, ale właśnie jakieś polskie filmy, które ponownie czymś się wyróżniają. Wydaje mi się, że Chłopi czy parę lat temu, dwa lata temu był film Najmro. To są właśnie takie reprezentatywne filmy polskie, które można zobaczyć na festiwalu Kamera Akcja, czyli filmy, które wyróżniają się formą, które na przykład wyróżniają się w jakimś gatunku. No nie jest to standardowy polski dramat o życiu w PRL-u zazwyczaj, tak? Zazwyczaj tak. Mamy tutaj do czynienia z jakąś innowacją, która sprawia, że na tym festiwalu tym przyjemniej się ogląda takie filmy, bo czuję, jak bardzo to jest tak po prostu połączone tym spoiwem, tą stylistyką, więc wydaje mi się, że te polskie filmy też bardzo, bardzo czuć na tym festiwalu, że bo oczywiście można się potem spotkać czy to z aktorami, czy właśnie twórcami, o czym sam już wspomniałeś. Tak, no a poza tym no myślę, że jeszcze warto dodać, że są też retrospektywy, głównie jest to co roku kino francuskie, już któryś raz można na festiwalu zobaczyć filmy Jacques'a Demy'ego, co mnie bardzo cieszy, również prelekcje przed tymi filmami, że jedna prelekcja, przepraszam, wydała mi się bardzo, bardzo wzbogacająca, więc tak, no to jest festiwal, na którym można się bardzo dobrze bawić. Nie jest też specjalnie męczący, jeśli nie pełni się na nim pięciu funkcji jednocześnie, będąc praktykantem i jurorem i paroma innymi.
Tak, dobrze, że przypomniałeś o byciu jurorem, przecież my musimy o tym mówić głośno. Dziękujemy festiwalowi Kamera Akcja, że zaprosił Koło Naukowe Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego do przyznawania własnej nagrody w konkursie Autor Spotlight. Bardzo dziękujemy Adze Hawryluk, która opiekowała się nami jako jurorami i że mogliśmy te wszystkie filmy obejrzeć, że mogliśmy się razem spotkać i podyskutować o tych filmach. Było to naprawdę budujące moim zdaniem doświadczenie. Szczególnie, że werdykt nie wydawał się oczywisty na początku. To znaczy wybraliśmy film, który i moim i twoim zdaniem jest najlepszy, czyli Zima, ale obrady były dość intensywne i polegały na negocjowaniu tego wspólnego gruntu, chociaż w pewnym momencie wdał się ten autorytaryzm nasz, który zaowocował takim werdyktem, z którego jestem bardzo, bardzo dumny. No i cieszę się, że to też było jakieś pole dla Koła Naukowego Filmoznawców, żebyśmy mogli jakoś zaistnieć na tym festiwalu po raz kolejny.
Ja sam jakby co roku miałem takie podejście, że no nie obejrzę tych filmów z Autor Spotlight, kogo to interesuje, ale w końcu jakimś trafem zdarzało się tak, że lądowałem w sali kinowej Muzeum Kinematografii czy w innym miejscu, albo po prostu już przed laptopem w trakcie edycji online i parę tych filmów jednak wzbudzało moje zainteresowanie i jakimś cudem okazywało się, że no, oglądałem te filmy i orientowałem się, że są naprawdę całkiem przyzwoite albo czasem nawet bardzo dobre i cieszę się, że w tym roku miałem przyjemność obejrzeć wszystkie właśnie z racji pełnienia tej funkcji, także i jeszcze mała dygresja, że film Zima, cieszę się, że wygrał również dlatego, że jest to w jakimś sensie nasze jakby No, nagroda w stronę małego studia łódzkiego, Yellow Tapir Films, którego pracę polecam bardzo przejrzeć. To jest tutaj nieautoryzowana reklama. Nie no, śmieję się, ale generalnie to jest studio, które bardzo prężnie działa w dziedzinie animacji i myślę, że warto sobie...
Nawet nie wiedziałem, że to jest film z Łodzi, także tym po prostu był bardzo dobry, dlatego ja go wybrałem. Maciek go wybrał, bo jest łódzki, ja dlatego, że jest bardzo dobry.
Nieprawda. Tak, ale myślę, że możemy... przechodząc już, przejść jakby do konkretów i porozmawiać o samych filmach i może chciałbyś tutaj od czegoś wyjść, od któregoś z filmów.
Tak, no to może zacznę od filmu otwarcia. Myślę, że rozpoczęcie od filmu otwarcia nie jest wcale najgłupszym pomysłem. Filmem otwarcia festiwalu w tym roku byli Chłopi i był to pokaz, który odbył się w Monopolis i to pierwszy raz, kiedy Kamera Akcja odbyła się w Monopolis. Jest to bardzo, bardzo urokliwe miejsce, które wygląda na bardzo, bardzo drogie. Także taka ekskluzywność tego otwarcia była rzeczywiście bardzo, bardzo widoczna. No, był pewien problem z rezerwacjami na te filmy otwarcia, o czym, czego nie możemy jakby zatajać i rzeczywiście było tak, że nie wszystkim, bo przychodziły maile, które powinny poprzychodzić, ale błyskawicznie udało się ten problem rozwiązać i na drugi dzień zorganizowano drugi pokaz Chłopów i drugie spotkanie z Seanem Bobitem i Kamilą Urzędowską, co myślę jest warte podkreślenia, że było to perfekcyjne rozwiązanie tego problemu, który się pojawił i lepiej się nie dało. No i tak, był to pokaz przedpremierowy, dzień przed premierą co prawda, ale zawsze coś. No i moja historia z Chłopami jest specyficzna. Znaczy, nie jestem dużym fanem twojego Vincenta, jeżeli chodzi o fabułę. Jestem sporym entuzjastą Chłopów Raymonta, więc liczyłem na to, że Chłopi jako film w momencie pierwszych zapowiedzi będą po prostu arcydziełem i będą filmem roku. No i kiedy pojawił się ten zwiastun koncepcyjny tak kilka lat temu, który no, powstał jeszcze przed zdjęciami tak naprawdę, opierał się na jakichś zdjęciach próbnych, które zostały potem odmalowane, to byłem zachwycony. Byłem w siódmym niebie, że ten film tak wygląda i byłem przekonany, że ten film będzie arcydziełem i moje oczekiwania były masakrycznie wygórowane, to znaczy bardziej się chyba już nie dało. Byłem pewien, że to będzie wielki sukces i że jedziemy po Oscara, no ale z czasem upłynęło dużo wody w Lipcach Raymontowskich i te pierwsze zwiastuny już nie były takie fajne, te już takie opierające się rzeczywiście na fragmentach filmu, który finalnie się ukazał. Pierwsze, no generalnie mówi się, że Chłopi są sukcesem międzynarodowym, co na razie nie jest prawdą, to znaczy pokazy w Toronto były, ale na jakiejś, no przepraszam, ale małej salce i w sumie ten film nie zyskał takiego międzynarodowego rozgłosu, jaki powinien zyskać, więc te oczekiwania tak szły stopniowo w dół. Potem była ta sromotna klęska na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, która, jak możemy się domyślać, wynika raczej z tego, że Filip Bajon był przewodniczącym jury, aniżeli, że ten film jest po prostu, nie wiem, słaby. No było to całe zamieszanie z wyborem polskiego kandydata do Oscara. Ja jestem wielkim fanem Zielonej Granicy, więc ten wybór Chłopów jest dla mnie bardzo rozczarowujący. Ale koniec końców sam film, mimo początkowo olbrzymich oczekiwań, a później, już też przed samym seansem, raczej niskich, podobał mi się. Uważam, że Chłopi to jest dobry film i uważam, że to, że taka konkluzja przychodzi po tak przydługim wstępie, jest trochę rozczarowująca w tym momencie, więc rozwinę trochę tą myśl. Uważam, że bardzo dobrze udało się zaadaptować tą historię Jagny tak naprawdę, bo no, wykreślenie Kuby z Chłopów jest moim zdaniem pewnym, no, jest dla mnie pewnym rozczarowaniem i brakuje mi tych lipiec jakoś bardziej w tym filmie, bardziej tego Kuby, no ale takie skupienie się na Jagnie jest jakimś takim ukłonem w stosunku do międzynarodowej widowni, co jest do pewnego stopnia zrozumiałe, może nawet bardziej niż do pewnego stopnia. Także bardzo cenię to, jak udało się ten trójkąt miłosny oddać w tym filmie. Bardzo cenię aktorów w tym filmie. Kamila Urzędowska w roli Jagny jest doskonała. Jeżeli chodzi o stronę wizualną filmu, to mam dość mieszane uczucia, a jeżeli mam mieszane uczucia po tym, jak film jest ręcznie namalowany, to chyba źle. To znaczy, rzeczywiście są momenty, kiedy wygląda to doskonale. Szczególnie zakończenie filmu jest prawdziwym arcydziełem. Jednak nie samym zakończeniem ten film stoi. Te pierwsze sceny moim zdaniem były trudne, takie trudne do takiego wtopienia się w ten film. Trudne do jakiejś immersji, ha, ha, ha. Także to, no i wyglądało to po prostu nie najlepiej. No, wyglądało to średnio i żałuję, że nie włożono więcej pracy w początek tego filmu. No i też, jeżeli chodzi o oddanie natury w tym filmie, no to przez to, że jest to film malowany, chociaż czasem przejścia montażowe robią rzeczywiście wrażenie i są bardzo kreatywnymi impresjami, tak, no, trudno oddać naturę, kiedy ten film był kręcony w większości na green screenie. No rzeczywiście były podobno jakieś pojedyncze dni zdjęciowe w plenerze, ale no, to jest za mało i rzeczywiście nie czuć tej natury w tym filmie i może żałuję, że nie jest to tradycyjnie zrealizowany film, to znaczy, że nie są to zwykłe zdjęcia żywego planu z jakimś bardzo dobrym operatorem, który potrafiłby oddać tą naturę i czulibyśmy lipce w tym filmie. No, przychodzą mi tutaj na myśl Cienie zapomnianych przodków Para Johnowa, które no, oczywiście są dużo lepszym filmem, ale chodzi mi tutaj to, tak, są arcydziełem, ja się z tym w ogóle nie kłócę, ale chodzi mi o samą stronę wizualną tamtego filmu. To znaczy, że czuć naturę w tym filmie i ta natura jest jakoś powiązana z tą ludową historią. No zresztą myślę, że ten ślub w chłopach do pewnego stopnia jest inspirowany Cieniami zapomnianych przodków, chociaż jest to dość odważne stwierdzenie. Tak czy inaczej uważam, że może szkoda, że nie są to tradycyjne zdjęcia i ta natura nie gra tutaj większej roli i nie mieliśmy też więcej czasu, żeby pobyć w lipcach. No uważam, że też, że jest to film trochę za szybki, że wszystko dzieje się bardzo, bardzo szybko i nie ma rzeczywiście takiego czasu, żeby poczuć ten świat chłopów. Trochę tego żałuję, niemniej jest to naprawdę, naprawdę dobry film. Naprawdę dobry polski film, z którego mogę być dumny. I mimo, że Zielona Granica byłaby lepszym kandydatem do Oscara i mogłaby realnie walczyć o zwycięstwo, tak, w ogóle nie jest mi wstyd za chłopów i uważam, że jest to dobry kandydat.
Tak, no zgadzam się z tymi zarzutami, które wspomniałeś. To są te zarzuty właśnie sprawiają, że no, ja byłem rozczarowany tym filmem w dużym stopniu i nie podzielam niestety zachwytów. Zwalam to poniekąd na mój snobizm, a z drugiej strony na wygórowane oczekiwania, które miałem, bo rzeczywiście ten film zbiera laury z każdej strony i wszyscy w zasadzie głosili, że ten film jest dużo lepszy niż Twój Vincent, co mnie zachęcało, ponieważ no też nie byłem fanem Vincenta i uważam, że tamten film przypominał miejscami jakąś grę typu point and click, gdzie bohaterowie deklamowali kwestie i nie mogłem się w to zupełnie wczuć. Albo ekranizacja jakiejś strony z Wikipedii, co brzmi w zasadzie jeszcze gorzej. Natomiast ten film znacznie bardziej już myśli formą, prawda? I znacznie bardziej jest ufilmowiony. Więcej się tutaj dzieje, a natomiast no, jest chyba taki spór wśród osób, które się wypowiadają
spór
o tym filmie.
W kinie.
Tak, spór w kinie. Po raz kolejny. Znaczy, część osób jakby zauważa, że mamy tutaj do czynienia z filmem, w którym jest mnóstwo życia, że jakby ten film jakby tętni swoją jakby życiem. Natomiast no, ja i inne osoby, które pewnie też mają takie zdanie, to uważają, że no jednak patrząc na oczy tych malowanych bohaterów, czy właśnie na tę naturę, o której wspomniałeś, no czuć jednak taką martwość w tym wszystkim mimo wszystko. I
przepraszam, że ci przerwę, ale kto oglądał finał Mandaloriana, ten na oczy w chłopach nie narzeka.
No może i tak, no ja nie widziałem, więc jakby... Jaka dygresja zaskoczyła mnie. Chodzi o Luka Skywalkera, tak?
Tak, chodzi o Luka Skywalkera i jego piękne oczy.
No tak, tak, no to jest nie do porównania, jakby też uważam, że nietrafne, jakby miałem początkowo takie porównanie, które z czasem uznałem za nietrafne, że to jest trochę jak z filmem Avatar, którego ja też za bardzo nie lubię i uważam, że jakby to jest ten typ filmu, gdzie patrzę na coś, na czym twórcy bardzo się napracowali i te prace widać, ale to jest jedyne, co jestem w stanie powiedzieć, że widzę, że w to włożono w pracę, ale film Chłopi niestety estetycznie, no... nie zachwycił mnie. Byłem obojętny temu, co widzę na ekranie i w żadnym stopniu nie czułem się ani przez chwilę zachwycony. Najbliżej może takiemu zauroczeniu tą warstwą estetyczną byłem na początku i na końcu tego filmu. Te dosłownie dwie pierwsze minuty filmu i może kilka minut ostatnich, gdzie ta forma jest najciekawsza, gdzie nie ma żadnych dialogów, bo to też warte wspomnienia, że kiedy ten film jest statyczny, to się to dziwnie ogląda i wtedy ma się takie wrażenie, że po co to w zasadzie było malowane, że to w zasadzie niewiele zmienia, prawda? Kiedy ci aktorzy po prostu rozmawiają w ciemnym pomieszczeniu, to jakby nie ma wtedy żadnego sensu. A kiedy jest ruch, to też jakby mi najbardziej przeszkadzają sceny bujek, kiedy kamera jest z ręki i w zasadzie wtedy nic nie widać. I też nie rozumiem, po co to jest malowane. I wydaje mi się, że to jest malowane po to, żeby gdzieś tam ten film wyżej się plasował, żeby wszyscy uznali go za sztukę, po prostu odróżniło
no tak,
to
ten film od... Przepraszam, że tak się wciąłem, ale chciałem dopowiedzieć dosłownie pół zdania do tego, co powiedziałeś, że w przypadku Vincenta no, ta strona wizualna była ściśle powiązana z filmem, znaczy z historią, którą opowiada film. W Chłopach tego po prostu nie ma.
Mamy freestyle.
Tak, no i może z tego to wynika. Oczywiście są nawiązania do polskiego malarstwa, do Malczewskiego, jednak... No,
do Chełmońskiego.
Tak, do Chełmońskiego. A jednak myślę, że jest to trochę no, niezadowalające. I ja czuję się przynajmniej tą stroną wizualną naprawdę bardzo zawiedziony.
Ja powiem jeszcze tak. Jednym z moich ulubionych filmów w historii kina jest Drzewo na soboty Ermana Olmiego, który przez 3 godziny pokazuje zwykłe życie na wsi i w zupełnie zdystansowany sposób śledzi po prostu no te monotonie, te pory roku właśnie, to jest dla mnie to, czym powinien być film Chłopi. Natomiast tutaj skupiono się na postaci Jagny i jakby ja ten wybór szanuję, ale mam wrażenie, że ten wątek, mimo że film jest tak bardzo na nim skupiony i tak bardzo film się stara, żebyśmy empatyzowali z tą bohaterką, żebyśmy ją lubili, w przeciwieństwie do książki, gdzie to jest bardziej zdystansowany odbiór, mam wrażenie, to jednak mam wrażenie, że ten wątek jest spłycony i nie wyciąga z niego tak wiele. I to jest mój problem, że ja w tym filmie nie widzę za wiele sensu. Nie widzę za wiele elementów, o których jeszcze będę myślał, które będę analizować. Wydaje mi się, że jest to dość przejrzysty film, jeśli chodzi o drogę Jagny, o jakby powiedzmy moralność, która jest w tym filmie pokazana. No wydaje mi się, że tutaj nie ma co szukać i to jest mój problem, że nie udało się zrobić zbyt głębokiego, zbyt takiego dającego do myślenia filmu. No i oczywiście, co nie jest jakąś wielkim zarzutem, ale sam o tym wspomniałeś, że no brakuje trochę, zwłaszcza właśnie osobom, które lubią oryginalnych Chłopów, to brakuje tutaj jednak kultury wiejskiej, prawda? I brakuje skupienia się na porach roku, które też były bardzo istotne. Tutaj co prawda mamy krótkie wstawki pokazujące, jak zmienia się pora roku, ale to chyba za mało, żebyśmy poczuli, jaki porządek panuje w tej wsi, jak ważna jest ta cykliczność czasu właśnie, która mija. No jednak nie, ten film jest skupiony na Jagnie przede wszystkim i na patrzeniu z jej...
Co myślę, że jest ciekawe, że ten film pojawia się już za granicą, oczywiście, no i w Czechach tytuł filmu to jest Jagna, co myślę jest tutaj dość, co wiele mówi na temat tego filmu.
Tak, jeszcze kończąc powiem, że nie jestem wielbicielem obsady tego filmu. Uważam, że to jest po to, żeby ten film bardziej sprzedać. Mamy tutaj nazwiska, które zupełnie nie pasują do odzwierciedlania.
Na przykład?
Postaci chłopskich mam na myśli. Mówię tutaj głównie o drugoplanowych postaciach. Nie pasuje
aha,
mi...
Już wiem.
Chociażby Kożuchowska, nie pasuje mi Maciej Musiał, grający...
Tak, no cała rodzinka PL tutaj jest taka...
Tak, Julia Wieniawa zupełnie nie wygląda jak chłopka.
No cała rodzinka PL, tak jak wspomniałem. No. Rzeczywiście ciężkie to są wybory.
To jakby sprawia, że ten film bardziej się sprzedaje, wydaje mi się, mimo wszystko. To jest jakby już wielki hit polskich kin. To też jakby... dość takie emblematyczne dla festiwalu Kamera Akcja, że oni z jednej strony pokazują filmy niszowe, a z drugiej nie boją się pokazać tych filmów, które zaraz będą oglądane przez wszystkich w zasadzie i będą bardzo popularne. I takim filmem są właśnie Chłopi. No ale ta obsada jednak no, nie podoba mi się. I jakby widać, że ten film trochę balansuje na granicy kina artystycznego, a z drugiej strony ta obsada jakby równie dobrze sprawdziłaby się w jakimś telewizyjnym hicie TVN-u, tak? I to jakby wydaje mi się, że to jest jakiś taki dziwny balans, gdzie no wolałbym jednak trochę lepszych, trochę mniej znanych aktorów może, gdyby ten film wypromował. Aczkolwiek no Kamila Urzędowska na pierwszym planie no jest taką aktorką, więc to jakby trochę
doskonała rola.
Rekompensuje, prawda? Tak.
Tutaj chciałbym dopowiedzieć jedną rzecz na temat tej popularności, o której mówisz. Bardzo cieszy mnie to, jak wielkim sukcesem komercyjnym i nie tylko komercyjnym są chłopi. To znaczy, że rzeczywiście czuć obecnie taką wielką euforię wśród młodych kinomanów i młodych filmoznawców tymi chłopami. To znaczy, że rzeczywiście szturmują te kina i rzeczywiście oglądają tych chłopów i są zachwyceni. A w ogóle nie powiedzieliśmy nic o muzyce w tym filmie, która jest chyba najlepszym elementem tutaj i takim też odważnym wyborem. No i bardzo mnie cieszy, że chłopi tak wkraczają po raz kolejny do popkultury i że może nie po raz kolejny, a po raz pierwszy. No i że rzeczywiście ktoś, że to głupio brzmi, ale że młodzież zwróci uwagę na Raymonta i na tą historię chłopów i że jakoś pielęgnujemy tą naszą tradycję i to jest wielka pozytywna wartość tego filmu, o której też nie możemy zapominać.
Myślę, że tymi słowami możemy zakończyć dyskusję o filmie Chłopi. Spokojnie, nie całą dyskusję. Ale wydaje mi się, że no właśnie jeszcze wiele, wiele wątków jest w tym filmie, no bo to jest taki film, o którym można by osobny odcinek w zasadzie cały nagrać. Więc czy masz kolejny film, o którym chciałbyś coś jeszcze powiedzieć?
Może teraz oddam głos tobie.
Dobra. To ja chciałem szybko powiedzieć o filmach Jacques'a Demy'ego, który jest fantastycznym twórcą nowofalowym, który z jakiegoś powodu w ostatnich latach jest często pokazywany na festiwalach i mnie to cieszy, bo jakby to jest genialny twórca francuskiego kina. I mieliśmy w trakcie festiwalu okazję obejrzeć jego 3 filmy. Były to takie filmy jak Księżniczka w oślej skórze, Panienki z Rochefort i Parasolki z Cherbourga. Wydaje mi się, że poziom tych filmów nie jest do końca równy. Były w dniu otwarcia, udało mi się udać na Księżniczkę w oślej skórze i uważam, że ten film jest średnio udany mimo wszystko, ale dalej jakby warto na niego iść do kina, warto oglądać na dużym ekranie Jacques'a Demy'ego, bo każdy jego film to wizualnie, to jest absolutna perła, to jak on dba o kostiumy w każdej scenie, o kolory, tam nie ma żadnego przypadku, to jest jeden z tych twórców, który po prostu kolor ściany jest w stanie dopasować do koloru sukienki postaci, tutaj parafrazując wstęp do filmu, jakiego z Filipem dano nam było słyszeć taki wstęp właśnie do filmu.
Tak, no i ten wstęp wygłosił Michał Konarski z pełnej sali kina Amondo, którego serdecznie pozdrawiamy.
Pozdrawiamy. Ale właśnie Księżniczka w oślej skórze wydaje się taką baśnią dosyć płytką i filmem, który trochę gubi się między byciem filmem trochę dla dzieci, a filmem, który jednak naśmiewa się z tej konwencji baśniowej. Natomiast Panienki z Rochefort już tak doskonale trzyma balans między wyśmiewaniem klasycznych konwencji hollywoodzkich i tej sztuczności tej konwencji, a z drugiej strony byciem absolutnie mistrzowskim dokonaniem w bardzo klasycznym rozumieniu takiego musicalu hollywoodzkiego. Jakby tam choreografia, kostiumy, kolory, tempo filmu, wszystko jest tak dopieszczone i tak doskonałe, że żałuję, że obejrzeliśmy ten film na bardzo zepsutej taśmie, z której
stąpasz po cienkim gruncie, panie Macieju.
No, ja celowo chcę tutaj wywołać dyskusję i żebyś może tutaj jakoś obronił.
No to zacznijmy.
Bo dane było nam obejrzeć film Panienki z Rochefort na taśmie filmowej, gdzie chwilę zresztą zajęło, żeby tę taśmę założyć. Bardzo stara taśma.
No i to jest taśma z lat 70.
Tak, taśma, na której mamy oczywiście wtłoczone napisy, które były wtłoczone w łódzkiej, tak.
Tak, kocham to w tych napisach, jak jeżeli seansy w kinie szkoły filmowej. Tak samo było na Nocnym Kowboju, że jest po prostu ten napis, że napisy wytłoczono w łódzkiej wytwórni, tam czegoś.
Piękne. Tak, no ale niestety cały film był skąpany w takiej sepi, czerwieni. Przez co odbiór filmu z taśmy sprawia, że w zasadzie zastanawiam się, czy taki był zamysł Jacques'a Demy'ego, żebyśmy w takiej formie ten film oglądali po latach. Z jednej strony rozumiem, że kinofile są zainteresowani oglądaniem filmów z taśmy, ale wydaje mi się, że bez przesady, jeśli taśma jest naprawdę trochę zniszczona, to dodaje trochę klimatu i jednak sprawia, że czujemy się, jakbyśmy cofnęli się trochę w czasie do dawnych praktyk odbiorczych, ale no umówmy się, że nie taki był po prostu zamysł Jacques'a Demy'ego. On chciał, żebyśmy chłonęli te kolory, żeby to było jak najbardziej wyraziste, a tutaj kolor granatowy wygląda jak krwisto-czerwony, więc o czym my rozmawiamy?
Panie Macieju.
Słucham.
Z jednej strony masz rację, że rzeczywiście czasami nie wiem do końca, jakie kolory w tym filmie powinny być. Mówię o parasolkach z Cherbourga, na których razem byliśmy i które mają takie, no rzeczywiście są czerwone. Tak, dobrze, dobrze powiedziałem. Parasolki z Cherbourga. No ale tutaj przywołam słowa pewnego autorytetu, słowa z najlepszego filmu w historii kina, przynajmniej jednego z, czyli Historia kina w reżyserii Jean-Luc'a Godarda, który to jest taki montażowy projekt opowiadający historię kina no, za pomocą found footage z różnych innych arcydzieł kina. No i te filmy są w większości używane właśnie w takich bardzo zniszczonych kopiach. No i Godard był wyznawcą takiego zdania, że filmy są jak pomniki, mają to do siebie, że ulegają zniszczeniu. No i używał takich zniszczonych kopii. Ja też uważam, że w przypadku festiwali filmowych i takich pokazów klasyki kina dopuszczane jest, a wręcz pożądane jest, żeby te kopie były zniszczone. To znaczy, to są pomniki właśnie, do których wracamy po tych 50 latach i które oglądamy takie, jakie no tak nie były takie 50 lat temu, ale czujemy, że ten film ma 50 lat i myślę, że to jest bardzo romantyczne i jestem w stanie wyrzec się pewnej jakości obrazu na rzecz właśnie takiego festiwalowego przeżywania i obcowania z tym pomnikiem. No, ja uważam, że jest to naprawdę piękna wizja kina, która właśnie jest takim pokazem specjalnym i nadaje wyjątkowości temu festiwalowi filmowemu, który ma właśnie tak strasznie zajechaną kopię filmową.
Nie, spór w kinie. To jest kinie. Jakby nie, to jest nierozstrzygalne mimo wszystko. Jakby ja rozumiem też twoje argumenty, ale jestem po prostu trochę bliższy temu, żeby po latach dotykając jakiegoś filmu, który był stworzony przez jakiegoś mistrza, żebyśmy próbowali po prostu odtworzyć to doświadczenie, które on sobie zaplanował, które chciał, żebyśmy obejrzeli i jak najmniej w to ingerować. No i nie wiem, no mówię, to jest po prostu nierozstrzygalne i wydaje mi się, że możemy mimo wszystko zakończyć, bo ta dyskusja również mogłaby potrwać kilka odcinków. Niemniej chciałem przejść do filmu powoli, bo obawiam się, że zaraz jeszcze ten film pominiemy, a wydaje mi się, że to jest ważny film dla tego festiwalu, który wiele osób chciało zobaczyć. Nie, zresztą miałeś okazję wygłosić ciekawą prelekcję przed tym filmem. To jest film litewski.
Tak, to jest litewski kandydat do Oscara.
Tak. Jest to film, który jakby z jednej strony nawiązuje do konwencji hollywoodzkiego kina romantycznego, gdzie mamy w zasadzie dwie po prostu postacie, które większość czasu albo na spacerach, albo w jakichś pomieszczeniach bardzo długo rozmawiają o swojej relacji, starają się znaleźć wspólny język, co przypomina w jakimś sensie komedie romantyczne. Jednak jako, że jest to kino europejskie, mamy tutaj znacznie więcej trochę takiej niezręczności, trochę więcej oddechu, mniej jakiegoś takiego hollywoodzkiego tempa, mniej takiej progresji scenariuszowej, mniej pedanterii. Jeśli chodzi o ułożenie tych wydarzeń, bardziej mamy tutaj do czynienia po prostu z przebywaniem postaciami, które zaczynamy rozumieć. I wydaje mi się, że to jest takie szlachetne, bardzo reprezentatywne dla współczesnego kina artystycznego dzieło. I jakby uważam, że to był spełniony seans, który dał jakby do myślenia. To było jakby godzina i 48 minut kontemplacji po prostu i miłego czasu, gdzie z jednej strony przyjemnie się po prostu na to patrzyło, gdzie film jest bardzo ładnie nakręcony, taki w starym stylu troszeczkę niedoświetlony, tak jakbyśmy wyszli z kamerą bez żadnego sprzętu.
No to jest film kręcony na taśmie.
Tak, to też dodaje takiego smaku, prawda, kinofilskiego, więc ten film jakby się smakuje i myślę, że z drugiej strony no, mamy tutaj absolutnie genialne postacie, które swoją charyzmą sprawiają, że chcemy pobyć w tym świecie i też współczujemy im w jakimś sensie ich sytuacji. Plus, co chciałem dodać, to jest jakby film ważny, jeśli chodzi o reprezentację. To jest jeden z pierwszych filmów, jeśli nie pierwszy, pokazujący związek z osobą aseksualną, co zostało pokazane w bardzo uroczy, szczery i wiarygodny sposób, gdzie wiele osób pewnie nie ma nawet wiedzy na ten temat. Ja nie mam też na tyle kompetencji, żeby się o tym wypowiadać. Natomiast wydaje mi się, że to, co tutaj zostało przedstawione, jest bardzo ludzkie i bardzo zrozumiałe, więc ważny film, jeśli chodzi o aseksualność w kinie.
Ja uważam, że nie tylko ważna jest sama reprezentacja, ale to, jak tutaj udało się to wszystko przeprowadzić, ponieważ rzeczywiście jest to film w pewien sposób edukacyjny, to znaczy dowiadujemy się z perspektywy Eleny, jak czuje się Dovydas i na czym to wszystko polega, ale z drugiej strony też czujemy emocje do Wydasa i czujemy ten wzajemny, no tak naprawdę konflikt, jaki tam między tymi bohaterami się rodzi. To, co cenię w tym filmie najbardziej, a co zauważyłem dopiero podczas drugiego seansu, haha, i podczas przygotowywania się do prelekcji, to, że tego filmu nie należy odczytywać jedynie w kategorii właśnie tej aseksualności. To znaczy, powinniśmy też patrzeć na ten film jako w pewien sposób metaforyczny. To znaczy, że ta aseksualność rzeczywiście jest takim konkretnym, nie chcę mówić problemem, ale zagadnieniem, jakie w tym filmie jest, a z drugiej strony, że no właśnie może być metaforycznie odczytywane jako takie okłamywanie samego siebie, że w pełni akceptuje się wszystkie cechy drugiej połówki, takie cechy, których po prostu no, nie da się zmienić, nie da się przeskoczyć, z którymi trzeba żyć i które jakoś trzeba zrozumieć, chociaż nie jest to łatwe. No i takie wmawianie samemu sobie i partnerowi, że tak, że wszystko jest dobrze, że nie ma problemu, że nauczymy się, no nie zawsze prowadzi do happy endu. I bardzo cenię w tym filmie to, że rzeczywiście udało jakoś uchwycić się też ten poziom drugi tego filmu, że nie jest to film tylko o aseksualności, ale że rozumiemy tych bohaterów i trochę widzimy samych siebie w Dowydasie i w Elenie. No i tak jak wspomniałeś, rzeczywiście jest to w pewien sposób film, który nawiązuje do tych amerykańskich klasyków z trylogią Before na czele, który jest taką hybrydą trochę pierwszej, a trochę drugiej części, ale też bardzo lubię humor w tym filmie, przecież te żarty z McDonalda, no to cała sala się śmiała, więc ja bardzo cenię ten film, po prostu dobrze się go ogląda, a jednocześnie czuć, że jest bardzo gęsty, jeżeli chodzi o rozpisanie relacji i o tą metaforę i o te poruszanie ważnych i trudnych problemów. Także myślę, że to jest wielki sukces kina litewskiego i bardzo mi się ten film podobał i na pewno jeszcze nie raz do niego wrócę.
Tak, tak. No taki piękny film o komunikacji można by podsumować, o potrzebie tej komunikacji.
Tak, no, jeszcze tutaj zapomniałem dodać, ale też bardzo cenię to dwie rzeczy jeszcze w tym filmie. To znaczy z jednej strony to wyszło trochę przypadkiem ze względu na realizowanie, pisanie scenariusza do filmu w lockdownie, że na początku ci bohaterowie są bardziej w plenerze, a z czasem coraz bardziej pozamykani we własnych pomieszczeniach. No i ma to pewien sens względem fabuły filmu, ale no jest też takim ciekawym zabiegiem osadzenia tych bohaterów, które no wpływa jakoś na postrzeganie ich relacji, to po pierwsze. A po drugie, no bardzo lubię to, że jest ten język migowy, który jest jakoś połączony z tym tańcem Eleny. No, jest tutaj taki pewien rym, który bardzo cenię i też no, jest to film o komunikacji, tak jak wspomniałeś, tutaj w tym wypadku dosłownie.
No myślę, że to film, który jeszcze z nami zostanie, za co dziękujemy festiwalowi, prawda? Natomiast możemy przejść dalej do kolejnych filmów. Czy chcesz wyjść z propozycją, czy ja mam kolejny?
Może teraz też pozwolę ci wybrać, bo o tym Slow też ojej, się dobrze, strasznie rozgadałem.
Dobrze, ja dosłownie parę słów i parę słów o filmie, którego ty nie widziałeś. Blue Jean to jest film, który jest poprawny. To jest film w reżyserii Georgie Oakley, dramat z Wielkiej Brytanii, gdzie byłem ciekawy, co współczesne kino brytyjskie społeczne ma do powiedzenia. I tak naprawdę poza tym, że mamy tutaj dosyć ważny dosyć no, współczesny temat, oczywiście tutaj homoseksualizmu, natomiast osadzony w latach 80., kiedy konserwatywne rządy Margaret Thatcher nie pozwalały za bardzo na obnoszenie się z tym, gdzie główna bohaterka jest nauczycielką, która jest homoseksualna i miewa jakby różne problemy. Film jest dosyć klasyczny w konstrukcji i bardzo też klasyczny w formie i przez to ciężko myślę w tym filmie o zachwyt. Natomiast ma on wiele solidnych elementów, chociażby główna rola tutaj aktorska przez Rosie McEwen jest bardzo, bardzo interesująca. To jest aktorka mało znana, której dotychczas nie widziałem w filmach. Możecie ją kojarzyć z serialu Alienista chociażby, ale nie wydaje mi się, żeby tam to była duża rola. Natomiast w filmie Blue Jean daje taką bardzo interesującą, dosyć niejednoznaczną postawę. Natomiast myślę, że ta standardowość tego filmu, ten brak jakby próby wyjścia przed szereg, czy zaprezentowania chociaż jednej sceny, która jest jakoś ciekawie inscenizacyjna, albo dodaje jakieś kolejne dno, czy zaskakuje, no sprawia, że spycha ten film trochę w tę dolinę, że obejrzałem interesujący temat i w zasadzie nie będę tego filmu pamiętać niestety za rok, więc takie dosyć ambiwalentne, ale jednak... jednak taka zgoda na takie narracje, ale mam wrażenie, że za parę lat już będzie trzeba coś w kinie brytyjskim nowego pokazać, bo ile można pokazywać, że Margaret Thatcher jest zła i przez to ludzie nic nie mogą zrobić.
No to tutaj przepraszam, że wtrącę, ale nie wiem, czy oglądałeś El Conde Pablo Larraina w tym roku z Netflixa?
Hrabia? Tak się po polsku
nazywa? Tak, to jest hrabia po polsku.
Oglądałem.
No to a propos Margaret Thatcher, przepraszam za spoiler do hrabiego, ale to jest sposób, w jaki należy pokazywać Margaret Thatcher.
Tak, to prawda. Trochę więcej inwencji, trochę więcej zmysłu groteskowego, prawda? Może by się przydało odejść od tego realizmu, który powoli staje się jakimś takim przeżytkiem, wydaje mi się. Akurat w przypadku kina brytyjskiego. Tak, kolejna rzecz, o której musimy powiedzieć, to jest film Nocny Koszmar, który udało nam się obejrzeć w ramach OHS Hell. To jest jakby obowiązkowa rzecz, której nie możemy pominąć w tym materiale. OHS Hell to jest przepiękna inicjatywa, przepiękny kolektyw, który na różnych festiwalach organizuje właśnie pokazy filmów, które są takimi szrotami z VHS-ów, okropnymi, źle zrobionymi filmami, często sensacyjnymi, czy jakimiś horrorami, które miały niskie budżety, zostały zrealizowane w latach 80. i 90. No i te pokazy, co najważniejsze, są organizowane z lektorem na żywo, który improwizuje kwestie w ramach pokazu. Jest to absolutnie przepiękna inicjatywa, w której ja co roku obowiązkowo uczestniczę na festiwalu Kamera Akcja, gdzie lektor nawiązuje niemalże po prostu... przepiękną relację z widownią, gdzie reaguje na to, co widownia mówi, widownia reaguje na niego, czujemy się jak na przepięknym wydarzeniu, wszyscy mogą się dobrze bawić, wszyscy mogą krzyczeć, to jest zupełnie inny pokaz filmu niż te wszystkie inne festiwalowe i właśnie pokaz tego Nocnego Koszmaru sprawia, że możemy odpocząć po tym kinie artystycznym, tym kinie cięższym i następnego dnia mamy nową energię na oglądanie z powrotem tych ciężkich filmów o Margaret Thatcher.
Tak. No ja bardzo cenię VHS Hell i to jest naprawdę bardzo rozluźniające wydarzenie, które jest gdzieś właśnie po środku festiwalu i dodaje taką energię na tą drugą połowę. No i w tym roku no, film był bardzo, bardzo słaby, to znaczy jest to film absolutnie z dna gara, 1/10, ale no, był to film festiwalu, tak? No, bawiłem się doskonale, ubawiłem się jak prosię. Do tego też warto wspomnieć o reklamach, które były wyświetlane przed filmem. To też takie jakieś znaleziska z jakiegoś też dna telewizora chyba w ogóle. Zresztą Rudy Schubert śpiewający o tranie, to do dzisiaj nawiedza mnie w snach i bardzo dziękuję za to festiwalowi Kamera Akcja. Także no rzeczywiście to VHS Hell jest takim... skondensowanym nocnym szaleństwem, które trwa jedną noc i bardzo, bardzo cenię to wydarzenie. Brakuje mi słów, które opiszą, no bo po prostu już nawet nie chce mi się o tym mówić. Jest to tak rozluźniające, że aż język się plącze i po prostu to trzeba przeżyć. To są bardzo fajne wydarzenia, które po prostu kocham i cieszę się, że też mają miejsce na Kamerze Akcji, że rano możemy iść i słuchać, jak Michał Walkiewicz opowiada o krytyce filmowej, potem oglądamy film o Margaret Thatcher, potem oglądamy film o tym, że nie wiem, że w Finlandii jest źle, a potem właśnie idziemy na VHS Hell i bawimy się po prostu bardzo, bardzo dobrze.
Tak. No takie filmy jak Nocny Koszmar i te wszystkie dzieła w ramach VHS Hell nie ocenia się w kategorii normalnej, tylko w kategorii zabawy, a także, co z tym powiązane, tego jak bardzo dany film był kuriozalny, a Nocny Koszmar w tej skali to jest absolutnie 10/10. Polecam każdemu. Także możemy przejść dalej. I zastanawiam się, czy chciałeś coś powiedzieć o filmie Opadające liście.
No w sumie mógłbym, to znaczy ja bardzo cenię Akiego Kaurismäkiego, szczególnie Dziewczynę z Fabryki Zapałek, która jest jego najlepszym filmem. No ale jest to twórczość bardzo jednolita i te opadające liście w niczym mnie nie zaskoczyły. To było kolejne mile spędzone półtorej godziny z Akim Kaurismäkim. Ja już chyba tego w życiu za bardzo nie potrzebuję. To znaczy, no jak, jeżeli myślę teraz o tym filmie, to mam w głowie tylko słowa Wiktora Szymurskiego, którego też bardzo pozdrawiam, który powiedział, że ten film opowiada o czułych relacjach. No teraz cytuję z głowy, on powiedział to dużo mądrzej, które wypełniają dziury, z jakich składa się Finlandia, a tymi dziurami są alkoholizm, problemy społeczne, problemy uczuciowe, romantyczne. No i rzeczywiście, kiedy mówi się o tym filmie, to jest fajnie. Ogląda się ten film całkiem dobrze, jest zabawny, ma śliczne zdjęcia i bardzo dobrych aktorów, ale no to jest taki sam film Kaurismäkiego jak zawsze i ja już po prostu tego w kinie nie potrzebuję. Oczekuję bardziej intensywnego kina, a taki powolny i wyciszający Kaurismäki. Ja rozumiem, że to się komuś podoba, ale mi już chyba się przestało podobać.
Mhm. Ja bym po prostu postawił tezę, że w tym filmie stylistyka jest po prostu lepsza niż sam film, prawda? Że jednak nie ma za bardzo innych filmów w tym stylu obecnie. Zastanawiam się, kiedy będzie kolejny film Jima Jarmusza przy okazji, bo wydaje mi się, że stylistyki tych reżyserów są dosyć podobne. Zresztą w filmie Opadające liście mamy nawiązanie do, tak, do dzieła.
Proszę, nie dzieła, dzieła.
Dzieła, to jest dobre słowo. Nie, po prostu powiedziałem dzieła, żeby nie powtórzyć słowo
tak,
filmu.
Tak, rozumiem, ale ja się zgadzam, że to jest dzieło.
To jest dzieło. Natomiast no, mam wrażenie, że Kaurismäki tutaj też bardzo popisuje się przed filmoznawcami, kinofilami, którzy rozpoznają plakaty, chociażby rozwieszone przed kinem, które w tym filmie się pojawia. Natomiast gdybym miał skomentować styl tego filmu, to pokazałbym scenę, w której główna dwójka bohaterów, która nawiązuje taką bliską relację romantyczną, wychodzą przed kino, po filmie Truposze nie umierają i główny bohater pyta się bohaterki, czy ci się podobało, i oczywiście pyta ją tak po minucie ciszy mniej więcej. Ona natomiast patrzy na niego beznamiętną, kamienną twarzą i mówi: tak, to był najśmieszniejszy film, jaki widziałem w życiu. I na jej twarzy nie widać żadnego uśmiechu. I to jest jakby chyba podsumowanie tego, jaki jest ten film. Jeśli ta scena wydaje wam się atrakcyjna, to Opadające liście wam przypadną do gustu. Myślę, że to jest rodem ze słynnego filmu, jakby słynnego jakby wśród filmoznawców tekstu Przyjemność tekstu Rolanda Bartha. To ja właśnie czułem, że ten film, ten tekst daje mi po prostu przyjemność i nic więcej mimo wszystko. Jakby przyjemność z tej stylistyki, z tego jak to jest zorganizowane, że mamy film wyzuty jakby z emocji, całkowicie jakby zdystansowany, ale jednak dzięki temu paradoksalnie emocji w tym filmie trochę jest, a przede wszystkim śmiechów i takich. No myślę, że ten film się ogląda z uśmiechem na ustach i to jest jego główna zaleta.
Ja pociągnę tutaj tego Bartha trochę szyderczo, to znaczy zgadzam się, że Roland Barthes jest w kontekście tego filmu ważny, ale niekoniecznie ten tekst, o którym wspomniałeś, a może bardziej ta nieszczęsna teoria autorska. No i podkreślam to, że te wszystkie filmy Kaurismäkiego są bardzo podobne. No i ta autorskość już mnie męczy. Ja chyba mam tego wszystkiego dosyć.
Też odbiór tego filmu zależy od tego, ile filmów Kaurismäkiego widzieliśmy wcześniej. Ja widziałem jeden. Także to...
Czyli widziałeś wszystkie?
Nie, widziałem wszystkie, tak, dziękuję. Także tak, z jednej strony wciąż jednak dużo jest takich starszych twórców, którzy wciąż powtarzają ten sam film. Jakby znamy to zjawisko, nie trzeba podawać chyba przykładów. Jest tego mnóstwo. No, ale mimo wszystko wciąż czuć u nich takie zaangażowanie do tego. I nawet jeśli budzi to nasze westchnienie, że kolejny film znowu jest o ludziach, którzy zachowują się dziwnie, są jakimiś takimi wyobcowanymi flegmatykami i ile to można oglądać, tak po prostu ten film w kontraście do całego kina światowego obecnie, no jest jakimś ewenementem. Jakby trochę trudno mi znaleźć punkt odniesienia obecnie, więc mimo tego, że to jest kolejny taki film, taki sam film Kaurismäkiego, to w jakimś sensie doceniam, ale no nie jestem zachwycony, powiedzmy. Tak. Tak więc tak bym zakończył wątek tego filmu. Coś jeszcze ważnego mieliśmy do omówienia z filmów na festiwalu?
Wydaje mi się, że wszystko co najważniejsze już zostało powiedziane.
Tak. No, jeszcze można by krótko powiedzieć, że widziałem Club Zero na przykład, który mi się nie podobał.
Ja ten film lubię.
Lubisz?
Tak, lubię.
Tak. Nie chcę się rozwodzić nad Club Zero. To jakby
nie
to,
rozwodźmy się.
Nie rozwodźmy się, nie ma sensu. Natomiast jeszcze krótko, najkrócej na świecie, już żeby nie przedłużać, powiem tylko, że Festiwal Kamera Akcja też jakby jest festiwalem, który potrafi zaskoczyć. Często jakby wybieramy film, który no akurat pasuje nam w danej godzinie, albo pozostałe po prostu widzieliśmy, idziemy na jakiś film po prostu z przymusu i wtedy można się przyjemnie zaskoczyć, kiedy idziemy na coś losowego, o czym zupełnie nic nie wiedzieliśmy. I ja tak miałem z filmem Falcon Lake, który gorąco polecam. To jest debiut brytyjskiej reżyserki, która nazywa się Charlotte Le Bon. To jest film jakby w dwóch językach, po francusku i po angielsku, o francuskim chłopaku nawiązujący kontakt z Brytyjką, odrobinę starszą od siebie. I film jakby nie jest wybitny, nie jest genialny, nie ma nic nowatorskiego, ale czuć po prostu tutaj wrażliwość reżyserską i taką po prostu takie skupienie na bohaterach. I to jest coś, co bardzo cenię w kinie po prostu. I jednocześnie w tym filmie są niewielkie, ale jednak wyraziste nawiązania do kina grozy. Mamy w tle historię rodem z horroru. I to sprawia, że dojrzewanie w tym filmie jawi się troszeczkę jako taki właśnie horror, jako czasy niepewności, czasy lęku. I w jakimś sensie sprawiło to, że Falcon Lake no, zaskoczyło mnie po prostu i to jest film, który będę mieć z tyłu głowy i czekam na kolejne filmy Charlotte Le Bon, więc cieszę się, że nawet takie odkrycia jestem w stanie doświadczyć w trakcie festiwalu Kamera Akcja i po prostu dziękuję za to.
Dziękujemy, dziękujemy.
Tak, tak. Czy chciałeś jeszcze jakieś słowa podsumowania co do festiwalu?
No, myślałem, że te słowa dziękujemy będą moim podsumowaniem i teraz trochę mi to zniszczyłeś.
Oj, przepraszam.
Nie, no oczywiście żartuję. Ja się cieszę, że Kamera Akcja w tym roku tak wyglądała. Mam nadzieję, to była największa edycja festiwalu Kamera Akcja w historii, tak? Kiedy był jeszcze pokaz w Monopolis, uruchomiono salę A w budynku A, zdaje się. No, wyprzedano najwięcej karnetów w historii Kamery Akcji. No i mam nadzieję, że kolejne edycje będą tylko lepsze, szczególnie, że za rok 15, która jest pewnym jubileuszem. Mam nadzieję, że... Znaczy, zapowiedzi są takie, że w przyszłym roku ten festiwal będzie też odbywał się w nowo powstałym Kinie Narodowego Centrum Kultury Filmowej. To są trzy nowe sale na 160, 50 i 50 miejsc i mam nadzieję, że to jakoś rozluźni tą trudną infrastrukturę szkoły filmowej. Mam nadzieję też, że znajdzie się większy budżet dla tego festiwalu w budżecie miejskim, no bo rzeczywiście ten budżet festiwalu Kamera Akcja jest w porównaniu z innymi festiwalami bardzo, bardzo skromny, a mimo to udaje się zrobić znakomite wydarzenie, które tak ciepło wspominamy, jak wspominaliśmy przez ostatnią godzinę. Także dziękuję za ten rok i trzymam kciuki za przyszły, bo naprawdę myślę, że jest takie pole w Łodzi na to, żeby Kamera Akcja była trochę większym festiwalem niż obecnie jest.
Dziękujemy. W każdym razie.
Dziękujemy.
Tak, dodam, że jest szansa na to, żeby był większy, ale też zapomnieliśmy chyba wspomnieć o tym ruchu, który stał się w tym roku, czyli Festiwal Kamera Akcja został połączony z Festiwalem Człowiek w Zagrożeniu, Festiwalem Kina Dokumentalnego oraz Reportaży w jedno wydarzenie. Powiedzmy tak, za dużo to z jednej strony nie zmienia.
To jest sieć. Sieć festiwali trochę zmienia. To znaczy.
Mamy markę, prawda? Mamy Łódzki Festiwal Filmowy.
Tak, no to jest taka synergia i sieć festiwali, która opiera się na wzajemnej współpracy, można kupić karnet jeden na dwa wydarzenia, które jest jedno po drugim i miałem też okazję w tym roku być na Człowieku w Zagrożeniu na całości, ale o tym chyba dowiecie się w kolejnym odcinku podcastu Koło Kina.
Dokładnie. W którym niestety mnie zabraknie chyba, chociaż stety może. Już widziałem za mało filmów.
Dobrze, trwają negocjacje, zobaczymy jak będzie.
Tak, także dziękujemy Wam bardzo za odsłuchanie tego odcinka. To była również dla nas przyjemność wspomnieć o jednym z naszych ulubionych festiwali filmowych. Razem ze mną był Filip Żenowski.
Cześć.
I Maciej Kujawski, czyli ja. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.